Jan Potocki. Rękopis znaleziony w Saragosie. Czyta Reda Haddad.
Podróż z powodu deszczowej pory miałem męczącą. Gdy w 2 godziny po zachodzie słońca przybyłem do zamku, zastałem wszystkich mieszkańców zebranych koło wielkiego komina. Ojciec, jakkolwiek uszczęśliwiony z mego przyjazdu, bynajmniej nie objawił oznak radości, lękając się na szwank wystawić to, co wy, Hiszpanie, nazywacie la gravedad. Natomiast matka przyjęła mnie ze łzami. Teolog Inigo Vélez przywitał mnie błogosławieństwem, szermierz zaś Hierro natychmiast podał mi floret. Wnet uderzyłem na niego i zadałem mu kilka pchnięć, które dały obecnym wyobraźnię o mojej niepospolitej zręczności. Ojciec zbyt był biegłym znawcą, aby od tej chwili nie miał zastąpić oziębłości najwyższym rozczuleniem. Zastawiono wieczerzę i wszyscy wesoło zasiedli do stołu. Po wieczerzy znowu przysunięto się do komina i ojciec rzekł do teologa: Wielebny Don Inigo, uczyń mi tę przyjemność, przynieś wielką księgę z cudownymi historiami i przeczytaj nam którą. Teolog poszedł do swojego pokoju i wkrótce wrócił z ogromnym foliałem oprawionym w biały pergamin, który pożółkł już od starości. Otworzył księgę, na chybił trafił i zaczął czytać te słowa. Był raz przed laty we włoskim mieście zwanym Ravenna młodzieniec imieniem Trivulzio. Przystojny, bogaty, ale przy tym nadzwyczaj zarozumiały. Dziewczęta raweńskie wyglądały oknami, aby go ujrzeć przechodzącego, ale żadna nie mogła sprawić na nim wrażenia. Jeżeli zaś przypadkiem, która przypadła mu do smaku, milczał z obawy, że swym uczuciem uczyni jej zbyt wielki zaszczyt. Nareszcie, wdzięki młodej Niny del Gerassi skruszyły jego pychę i Trivulzio oświadczył jej swoją miłość. Nina na to odpowiedziała, że wielce ją tym zaszczyca, ale że od dzieciństwa kocha swego kuzyna, Tebalta del Gerassi, i że zapewne do śmierci kochać go nie przestanie. Na tę niespodziewaną odpowiedź Trivulzio wyszedł, dając oznaki najzapalczywszej wściekłości. W tydzień później, a było to właśnie w niedzielę, gdy wszyscy mieszkańcy Raweny dążyli do katedry świętego Piotra, Trivulzio rozpoznał wśród tłumu Ninę, wspartą na ramieniu krewnego. Zawinął się w płaszcz i pośpieszył za nimi. W kościele, gdzie nie wolno było twarzy płaszczem zakrywać, kochankowie mogli byli łatwo spostrzec, że Trivulzio ich ściga, ale tak dalece zajęci byli miłością, że nawet nie uważali na mszę, co prawdę mówiąc wielkim jest grzechem. Tymczasem Trivulzio usiadł za nimi w ławce, słuchał ich rozmowy i podniecał w sobie zawziętość. Na ten czas ksiądz wstąpił na ambonę i rzekł: Mili bracia, ogłaszam wam zapowiedzi Tebalda i Niny del Gerassi. Czy ktoś z was ma coś przeciw temu małżeństwu? Ja się sprzeciwiam, krzyknął Trivulzio i w tej chwili zadał obojgu kochankom kilkanaście ciosów sztyletem. Chciano go przytrzymać, ale znowu wziął się do sztyletu, wymknął się z kościoła, następnie z miasta i uciekł do Wenecji. Trivulzio był pyszny i zepsuty przez los, ale duszę miał tkliwą. Zgryzoty sumienia zemściły się za nieszczęśliwe ofiary. Tułał się od miasta do miasta i pędził życie w rozpaczy. Po kilku latach krewni jego załagodzili całą sprawę i powrócił do Raweny, ale nie był to już ten sam młodzieniec, promieniujący szczęściem i dumny ze swej urody. Zmienił się tak dalece, że własna mamka nie mogła go poznać. Zaraz pierwszego dnia po przybyciu Trivulzio zapytał o grób Niny. Powiedziano mu, że razem z kochankiem została pochowana w kościele świętego Piotra, tuż obok miejsca, gdzie ich zamordowano. Trivulzio poszedł drżący do kościoła, upadł na grób i oblał go rzewnymi łzami. Pomimo tej boleści, jakiej nieszczęśliwy zabójca doznał w tej chwili, łzy przecież ulżyły mu na sercu. Dał więc swoją kiesę zakrystianowi i otrzymał pozwolenie wchodzenia do kościoła, kiedy mu się tylko spodoba. Odtąd przychodził każdego wieczora i zakrystian tak się do niego przyzwyczaił, że nie zwracał nań najmniejszej uwagi. Pewnego wieczoru Trivulzio, przepędziwszy poprzednią noc bezsenną, zasnął na grobie, a gdy się obudził, znalazł kościół już zamknięty. Postanowił więc śmiało przepędzić noc w miejscu, które tak zgadzało się z jego głębokim smutkiem. Słuchał, jak godziny biła jedna za drugą i żałował tylko, że każdy ostatni dźwięk nie jest ostatnią chwilą jego życia. Nareszcie północ uderzyła. Otwarły się drzwi do zakrystii i Trivulzio ujrzał zakrystiana wchodzącego z latarnią w jednej, z miotłą zaś w drugiej ręce. Nie był to jednak zwyczajny zakrystian, ale kościotrup. Miał wprawdzie nieco skóry na twarzy i coś na kształt zapadłych oczu, ale okrywająca go komża pokazywała wyraźnie, że na kościach zupełnie nie było ciała. Okropny zakrystian postawił latarnię na wielkim ołtarzu i pozapalał świece jak do nieszporów. Następnie zaczął zamiatać kościół i okurzać ławki, przeszedłszy nawet kilka razy obok Trivulzia, ale nie zdawał się go postrzegać. Nareszcie zbliżył się do drzwi zakrystii i odzwonić w sygnaturkę. Na ten dźwięk podniosły się grobowce. Wyszli umarli, owinięci w całuny i na posępną nutę zawiedli litanie. Gdy tak przez jakiś czas już wyśpiewywali, jeden z umarłych, odziany w komrze i stule, wstąpił na ambonę i rzekł: Mili bracia, ogłaszam wam zapowiedzi Tebalda i Niny del Gerasi. Przeklęty Trivulzio, czy masz coś przeciw temu? Tu ojciec mój przerwał teologowi i zwracając się do mnie rzekł: Synu mój, Alfonsie, czy zląkłbyś się, gdybyś był na miejscu Trivulzia? Drogi ojcze, odpowiedziałem, sądzę, że zląkłbym się niesłychanie. Na te słowa ojciec mój porwał się uniesiony szalonym gniewem, podskoczył do szpady i chciał mnie nią przybić do ściany. Obecni rzucili się między nas i jakoś zdołali go uspokoić. Gdy usiadł na swoim miejscu, spojrzał na mnie straszliwie i rzekł: Synu niegodny ojca, nikczemność twoja hańbą okrywa pod pewnym względem pułk gwardii walońskiej, w której cię chciałem umieścić. Po tych gorzkich wymówkach, przy których myślałem, że umrę ze wstydu, nastąpiło głębokie milczenie. Garcias pierwszy je przerwał i zwracając się do mego ojca rzekł: Czy nie byłoby lepiej, jaśnie wielmożny panie, aby zamiast tego wszystkiego można było przekonać syna waszej miłości, że nie ma na świecie ani widm, ani upiorów, ani umarłych, którzy śpiewają litanie? Tym sposobem bez wątpienia nie drżałby na ich wspomnienie. Senior Hierro, odpowiedział cierpko mój ojciec, zapominasz wać pan, że wczoraj miałem zaszczyt pokazywać mu historię o duchach napisaną własną ręką mego pradziada. Ja bynajmniej, odparł Garcias, nie zadaję fałszu pradziadowi jaśnie wielmożnego pana. Jak to rozumiesz, rzekł ojciec, bynajmniej nie zadaję fałszu. Czy wiesz, że to wyrażenie przypuszcza możliwość zadania fałszu memu pradziadowi przez wać pana? Jaśnie wielmożny panie, mówił dalej Garcias, wiem, że jestem zbyt mało znaczącą osobą, aby jaśnie wielmożny pradziad waszej miłości miał wymagać po mnie jakiegokolwiek zadośćuczynienia. Wtedy mój ojciec, przybrawszy jeszcze straszliwszą postawę, zawołał: Hierro, niech cię Bóg broni od usprawiedliwień, gdyż te przypuszczają możność obrazy. W takim razie, rzekł Garcias, pozostaje mi tylko z pokorą poddać się karze, jaką wasza miłość w imieniu swego pradziada raczy mi wymierzyć. Śmiem tylko błagać, aby dla ochrony godności mego zawodu kara ta została mi wyznaczona przez naszego spowiednika. Tym sposobem będę mógł ją uważać za pokutę kościelną. To nie jest zła myśl, rzekł mój ojciec, znacznie uspokojony. Pamiętam, żem kiedyś napisał mały traktat o zadośćuczynieniach. W razie, gdyby pojedynek nie mógł mieć miejsca, muszę się nad tym głębiej zastanowić. Ojciec zdawał się z początku głęboko rozmyślać nad tym przedmiotem, ale przechodząc z jednych uwag do drugich, zasnął nareszcie w swoim fotelu. Matka moja i teolog od dawna już spali i Garcias niebawem poszedł za ich przykładem. Na ten czas ja odszedłem do mego pokoju i tak minął pierwszy dzień po moim powrocie do rodzicielskiego domu. Nazajutrz z rana fechtowałem się z Garciasem, następnie poszedłem na polowanie, po wieczerzy zaś, gdy wszyscy zasiedli koło komina, ojciec znowu posłał teologa po wielką księgę. Wielebny przyniósł ją, otworzył na chybił trafił i zaczął czytać, co następuje. W mieście włoskim, zwanym Ferrarą, żył raz pewien młodzieniec z imieniem Landolfo. Był to rozpustnik, bez czci i wiary, który z grozą przejmował wszystkich pobożnych mieszkańców. Niegodziwiec ten przebywał najchętniej w towarzystwie wszetecznych kobiet. Znał je wszystkie. Żadna jednak nie podobała mu się tak, jak Bianca de Rossi, ponieważ wszystkie inne przewyższała w rozwiązłości. Bianca nie tylko była rozpustna, chciwa złota i zepsuta w głębi serca, ale nadto wymagała zawsze, aby jej kochankowie zniżali się do niej hańbiącymi postępkami. Pewnego dnia zażądała od Landolfa, aby zaprowadził ją na wieczerze do swej matki i siostry. Landolfo natychmiast poszedł do matki i oświadczył jej ten zamiar, jak gdyby nic w tym nie widział nieprzyzwoitego. Biedna matka zalała się łzami i zaklinała syna, aby miał wzgląd na dobrą sławę siostry. Landolfo pozostał głuchy na te prośby i przyrzekł tylko dochować ile możności tajemnicy, po czym poszedł i przyprowadził Biankę do domu. Matka i siostra Landolfa przyjęły niegodziwą daleko lepiej niż na to zasługiwała, ale Bianka, widząc ich dobroć, podwoiła jeszcze zuchwałość, zaczęła rozprawiać o nieprzyzwoitych rzeczach i dawać siostrze swego kochanka nauki, bez jakich ta byłaby się zupełnie obeszła. Nareszcie wyprawiła obie z pokoju, mówiąc, że chce zostać z Landolfem sama. Nazajutrz bezwstydna rozniosła tę historię po całym mieście, tak że przez kilka dni o niczym innym nie mówiono. Niebawem wieść o tym wypadku doszła do Odoarda Zampi, brata matki Landolfa. Odoardo wcale nie był człowiekiem bezkarnie puszczającym urazę. Ujął się za swą siostrą i tego samego dnia kazał zamordować niegodziwą Biankę. Gdy Landolfo udał się do swej kochanki, znalazł ją broczącą we krwi i nieżywą. Wkrótce dowiedział się, że to sprawa jego wuja. Pobiegł więc, chcąc mu odpłacić, ale dzielni towarzysze otaczający Odoarda naigrywali się jeszcze z jego bezsilnej złości. Landolfo, nie wiedząc na kim wywrzeć swoją wściekłość, pobiegł do matki, aby jej naubliżać. Biedna matka właśnie siadała z córką do wieczerzy i widząc wchodzącego syna, zapytała, czy dziś Bianka przyjdzie do stołu. — Oby mogła przyjść — krzyknął Landolfo — i zaprowadzić cię do piekła razem z twoim bratem i całą rodziną, Zampich. Nieszczęśliwa matka padła na kolana, wołając — Wielki Boże, przebacz mu jego bluźnierstwa. W tej chwili drzwi otwarły się z łoskotem i ujrzano wchodzące straszliwe widmo, pokryte ranami od sztyletu, w którym jednak nie można było nie rozpoznać trupa Bianki. Matka i siostra Landolfa zaczęły się żarliwie modlić i Bóg udzielił im łaski, że zniosły ten okropny widok, nie umarłszy ze strachu. Widmo zbliżyło się wolnymi kroki i zasiadło do stołu, jak gdyby chciało wieczerzać. Landolfo, z odwagą, jaką samo tylko piekło mogło go natchnąć, podsunął mu półmisek. Widmo otworzyło tak wielką paszczę, że głowa zdawała mu się łupać na dwoje i zionęło czerwonawym płomieniem. Następnie wyciągnęło osmoloną rękę, wzięło kawałek, połknęło go i wnet usłyszano, jak spadał pod stół. Tym sposobem pożarło cały półmisek, ale wszystkie kawałki upadały na stół. Wtedy, zwracając straszliwe oczy na Landolfa, rzekło
— Landolfie, skoro u ciebie spożyłam wieczerze, noc spędzę również z tobą. Chodź teraz do łóżka.
Tu mój ojciec, przerywając spowiednikowi, obrócił się do mnie i rzekł — Synu mój, Alfonsie, czy zląkłbyś się, gdybyś był na miejscu Landolfa? — Kochany ojcze — odpowiedziałem — zaręczam, że wcale bym się nie zląkł. Odpowiedź ta ucieszyła mego ojca. Przez cały wieczór był wesół i z radością na mnie spoglądał. Tak przepędzaliśmy dni jeden za drugim, z tą różnicą, że w zimie zasiadaliśmy koło komina, w lecie zaś na ławce przypartej do zamkowej bramy. 6 lat upłynęło w tym słodkim spokoju i gdy teraz je sobie przypominam, zdaje mi się, że każdy rok nie trwał dłużej niż tydzień. Gdy skończyłem 17 rok życia, ojciec pomyślał o umieszczeniu mnie w pułku Gwardii Walońskiej i w tym celu napisał do kilku dawnych towarzyszów, na których najwięcej jeszcze liczył. Ci zacni, szanowni wojskowi połączyli wspólne starania i otrzymali dla mnie patent na kapitana. Ojciec, otrzymawszy tę wiadomość, tak dalece był nią wzruszony, że lękano się o jego życie. Wszelako niebawem przyszedł do siebie i odtąd zajmował się tylko przygotowaniami do mego wyjazdu. Ojciec, otrzymawszy tę wiadomość, tak dalece był nią wzruszony, że lękano się o jego życie. Wszelako niebawem przyszedł do siebie i odtąd zajmował się tylko przygotowaniami do mego wyjazdu. Chciał, abym się udał przez morze i wylądowawszy w Kadyksie, naprzód przedstawił się don Enrykowi de Sa, wielkorządcy prowincji, który najwięcej przyczynił się do otrzymania dla mnie stopnia. Gdy powóz pocztowy zajechał już na podwórze zamkowe, ojciec zaprowadził mnie do swego pokoju i zaryglowawszy drzwi za sobą, rzekł: Kochany Alfonsie, pragnę powierzyć ci tajemnicę, którą otrzymałem od mego ojca, a którą ty przekażesz kiedyś twemu synowi, gdy go jej godnym osądzisz. Byłem przekonany, że tajemnica tyczyła się jakiegoś ukrytego skarbu. Odpowiedziałem więc, że zawsze uważałem złoto jedynie za środek, który pozwala przychodzić z pomocą nieszczęśliwym. Mylisz się, kochany Alfonsie, odparł mój ojciec. Nie chodzi tu bynajmniej o złoto lub srebro. Pragnę nauczyć cię nieznanego ci dotąd pchnięcia, za którego pomocą, odparowując cios i markując wypad z boku, z pewnością zawsze wytrącisz przeciwnikowi broń z ręki. To mówiąc, wziął florety, nauczył mnie owego pchnięcia, dał błogosławieństwo na drogę i zaprowadził do powozu. Uściskałem moją matkę i po chwili opuściłem zamek rodzicielski. Udałem się lądem aż do Flesingi. Tam wsiadłem na okręt i wylądowałem w Kadyksie. Don Enryk de Sa zajął się mną, jak gdybym był własnym jego synem. Dopomógł mi do przyzwoitego oporządzenia się i polecił dwóch służących, z których jeden zwał się Lopez, drugi zaś Mosquito. Z Kadyksu przybyłem do Sewilli, z Sewilli do Kordowy, następnie do Andujar, skąd postanowiłem udać się drogą przez Sierra Morena. Na nieszczęście przy źródle Los Arcorcones obaj służący mnie opuścili. Pomimo to tego samego dnia dostałem się do Venta Quemada, wczoraj zaś wieczorem do twojej pustelni. Kochany synu, rzekł pustelnik, twoja historia mocno mnie zajęła i dziękuję ci, żeś mi ją raczył opowiedzieć. Widzę teraz po sposobie twego wychowania, że bojaźń jest dla ciebie zupełnie nieznanym uczuciem. Ale ponieważ przepędziłeś noc w Venta Quemada, lękam się, czyś tam nie doświadczył nagabywań dwóch wisielców? I żebyś kiedyś nie uległ smutnemu losowi opętanego paszeko. Mój ojcze, odpowiedziałem, długo mi się zastanawiał tej nocy nad przygodami seniora paszeko. Jakkolwiek ma on diabła w ciele, przecież jest szlachcicem. Nie sądzę więc, aby wszystko, co mówi, nie było najistotniejszą prawdą. Z drugiej jednak strony Inigo Velez, nasz spowiednik zamkowy, zaręczał mi, że jakkolwiek dawniej spotykano opętanych, zwłaszcza w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, atoli dziś nie ma już ich zupełnie. Jego świadectwo tym ważniejsze mi się wydaje, że ojciec mój rozkazał mi we względzie naszej religii ślepo wierzyć czcigodnemu Velezowi. Jak to? Rzekł pustelnik. Nie widziałeś więc okropnej postaci opętanego, któremu diabli wyłupili jedno oko? I owszem, mój ojcze, wszelako senior Paszeko mógł innym sposobem nabawić się tego kalectwa. Wreszcie, co się tyczy tych rzeczy, zwracam się zawsze do ludzi, którzy więcej umieją ode mnie. Dość dla mnie, że nie lękam się żadnych widm ani upiorów. Jednakże, jeżeli chcesz dla zachowania spokoju duszy mojej dać mi jakąś świętą relikwię, przyrzekam nosić ją z wiarą i poszanowaniem. Pustelnik zdawał się uśmiechać z mojej prostoty, po czym rzekł: Widzę, mój synu, że masz jeszcze wiarę, ale obawiam się, czy nadal zdołasz w niej wytrwać. Ci Gomelezowie, od których wiedziesz twój ród po kądzieli, są dopiero od niedawna chrześcijanami. Niektórzy z nich nawet, podobno w głębi serca, wyznają islam. W razie gdyby ci ofiarowali niezmierne bogactwa z warunkiem przejścia na ich wiarę, co byś wtenczas uczynił? Nie przyjąłbym, odpowiedziałem, gdyż mniemam, że wyparcie się wiary lub opuszczenie sztandaru zawsze może tylko okryć hańbą. Tu pustelnik znowu zdawał się uśmiechać i rzekł: Ze smutkiem spostrzegam, że cnoty twoje zasadzają się na zbyt wygórowanym poczuciu honoru. i uprzedzam cię, że dziś nie ma już tylu pojedynków w Madrycie, ile ich bywało za czasów twego ojca. Oprócz tego cnoty dziś opierają się na innych, daleko trwalszych zasadach. Ale nie chcę cię dłużej zatrzymywać, gdyż masz jeszcze długą drogę przed sobą, zanim dostaniesz się do Venta de Peignon, czyli gospody pod skałą. Oberżysta mieszka tam pomimo złodziei, liczy bowiem na opiekę bandy cyganów, która obozuje w okolicy. Pojutrze przyjedziesz do Venta de Cardenas i wtedy będziesz już za Sierra Moreną. Przy siodle znajdziesz zapasy na drogę. To mówiąc, pustelnik czule mnie uściskał, ale nie dał mi żadnej relikwii dla zachowania spokoju mej duszy. Nie chciałem mu przypominać i dosiadłszy konia, opuściłem pustelnię. Przez drogę rozmyślałem nad szczególniejszymi poglądami pustelnika. Nie mogłem bowiem pojąć, jakim sposobem cnota może opierać się na silniejszej postawie niż na poczuciu honoru, który, jak sądziłem, sam obejmuje w sobie wszystkie cnoty. Właśnie zastanawiałem się nad tymi uwagami, gdy nagle jakiś jeździec ukazał się spoza skały, stanął mi w poprzek drogi i rzekł: — Czy, senior, nazywasz się Alfonsem van Worden? Odpowiedziałem, że tak jest. — W takim razie aresztuję cię w imieniu króla i przenajświętszej inkwizycji. Racz mi oddać szpadę. W milczeniu spełniłem żądanie, gdy wtem jeździec gwiznął i zewsząd otoczony zostałem uzbrojonymi. Rzucili się na mnie, związali mi ręce w tył, zapuścili się manowcami w góry i po godzinie drogi ujrzałem przed sobą warowny zamek. Spuszczono most zwodzony i wjechaliśmy w dziedziniec. Kiedy znaleźliśmy się koło wieży zamkowej, przez boczne drzwiczki wepchnięto mnie do lochu, nie troszcząc się o rozwiązanie powrozów, które mnie krępowały. Więzienie było zupełnie ciemne. Ponieważ nie mogłem wyciągnąć rąk przed siebie, lękałem się, że chodząc mógłbym uderzyć głową w mur. Dlatego też usiadłem w miejscu, gdzie mnie pozostawiono i, jak można łatwo pojąć, zacząłem rozmyślać nad przyczynami tak gwałtownego ze mną postępowania. Od razu pomyślałem, że inkwizycja schwytała Eminę i Zibeldę i że murzynki opowiedziały wszystko, co się stało w Venta Quemada. W takim wypadku bez wątpienia zadadzą mi pytania względem pięknych Afrykanek. Miałem dwie drogi przed sobą. Albo zdradzić moje kuzynki i złamać dane im słowo honoru, lub też wyprzeć się ich znajomości. Utrzymując to drugie zdanie, byłbym zabrnął w pasmo bezwstydnych kłamstw. Namyśliwszy się więc przez chwilę, postanowiłem zachować jak najgłębsze milczenie i na wszelkie zapytania nie odpowiadać ani słowa. Raz usunąwszy tę wątpliwość, zacząłem marzyć o wypadkach dwóch dni ubiegłych. Byłem mocno przekonany, że miałem do czynienia z kobietami z krwi i kości. Jakieś tajemne uczucie, silniejsze nad wszelkie wyobrażenia o potędze złych duchów, utwierdzało mnie w tym mniemaniu. Wszelako oburzała mnie niegodziwa psota przeniesienia mnie pod szubienicę. Tak mijały godziny. Głód zaczął mi doskwierać. Wiedząc, że w więzieniach nie brakuje chleba i dzbanków z wodą, jąłem szukać nogami, czy nie znajdę jakiegoś pożywienia. W istocie, wkrótce domacałem się jakiejś półkuli, która rzeczywiście okazała się chlebem. Chodziło tylko o to, jakim sposobem podnieść go do ust. Położyłem się obok chleba i chciałem go schwycić zębami, ale za każdym razem wymykał mi się z braku oporu. Na ten czas przyparłem go do muru i znalazłszy bochenek rozkrojony przez środek, zdołałem go ugryźć. Gdyby nie pomyślano o rozkrojeniu chleba, nigdy nie udałoby mi się go napocząć. Następnie domagałem się dzbanka, ale znowu żadnym sposobem nie mogłem do ust go przychylić. W istocie zaledwie zwilżyłem gardło, wnet cała woda wylała się na ziemię. Czyniąc dalsze poszukiwania, znalazłem w kącie garść słomy i położyłem się. Związano mi ręce tak sztucznie, że nie doznawałem żadnej boleści i wkrótce zasnąłem.
Jan Potocki. Rękopis znaleziony w Saragosie. Czyta Reda Haddad.